Te fakty zaczniemy od niesamowitej historii z Ząbkowic Śląskich w Dolnośląskiem. 3-letni chłopiec wezwał pomoc do nieprzytomnej mamy. Nie milkną echa ostatniej telefonicznej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Komentarze po niej zebrał nasz korespondent w Waszyngtonie. Później Zakopane i wiosenno-zimowy krajobraz w drugiej połowie maja. 3-letni bohater z Ząbkowic Śląskich. Dzięki jego błyskawicznej reakcji jego mama otrzymała pomoc na czas. Szczegóły tej historii z Dolnego Śląska poznała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
Chłopiec wykazał się niezwykłą odwagą i dojrzałością. Kiedy zorientował się, że jego mama straciła przytomność, doskonale wiedział, co robić. Chociaż ma dopiero 3 lata, chwycił za telefon i skontaktował się z partnerem mamy, który przebywał akurat za granicą. Przekazał mu najważniejsze informacje. Chwilę później pod wskazany adres ruszyły już służby, policja i pogotowie ratunkowe. Mamie chłopca została udzielona pomoc. To przykład tego, że nawet najmłodsze dzieci mogą być w chwili zagrożenia gotowe do działania, ale tylko wtedy, jeśli wcześniej zostaną odpowiednio przygotowane. Dla nas chłopiec jest bohaterem i może być inspiracją dla innych, podsumowali ząbkowiccy policjanci.
Donald Trump nie ma wpływu na Władimira Putina, a ich ostatnia rozmowa telefoniczna nie była takim sukcesem, jak przedstawia amerykański prezydent, komentują media w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Niektórzy mówią wprost, że to początek wycofania się Trumpa z negocjacji. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
Trump starał się przekazać, że zrobił co należało i teraz strony mają dalej negocjować, ale komentatorzy zwracają uwagę, że niczego nie osiągną, nawet czasowego zawieszenia broni. Putin znów gra na czas, by zająć kolejne tereny Ukrainy, do tego stawia kolejne żądania, mówi się w USA. Media w Stanach Zjednoczonych cytują na przykład słowa byłego premiera Szwecji Carla Bildta, że wczorajsza rozmowa, podczas której nie uzgodniono zawieszenia broni w Ukrainie, była kapitulacją ze strony Trumpa, która niestety toruje drogę do dłuższej wojny. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
Co najmniej 58 niezidentyfikowanych zwłok znaleziono w szpitalu w Trypolisie w Libii, który był pod kontrolą milicji znanej jako aparat wsparcia stabilizacji, a której przywódca został zabity w zeszłym tygodniu. O ciałach znalezionych w kostnicy poinformowało we wtorek libijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Trwa dochodzenie, które ma ustalić tożsamość zmarłych. Wcześniej w sobotę znaleziono 9 zwłok w kostnicy innego szpitala, także kontrolowanego przez siły aparatu wsparcia stabilizacji. Libia pozostaje niestabilna od czasu wybuchu powstania wspieranego przez NATO w 2011 roku. Teraz wracamy do kraju. Odszkodowanie w wysokości 6 tysięcy złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Tak rząd chce zadośćuczynić weteranom, którzy odnieśli rany podczas polskich misji wojskowych. Jak poinformował wczoraj Donald Tusk, taki projekt jest częścią pakietu deregulacyjnego. Poza automatycznym przyznawaniem renty żołnierze, znacznie szybciej będą mogli otrzymywać odszkodowania za utratę zdrowia.
Żołnierz, który w czasie misji na przykład stracił rękę, będzie mógł liczyć na ponad 500 000 złotych i nie będzie to efektem długotrwałych procedur, tylko praktycznie automatyczne postępowanie. Ocena przez komisję lekarską, w jakim procencie utracił zdrowie i decyzja automatyczna o przyznaniu 6 tysięcy złotych od 1% każdemu weteranowi.
Jak zapowiedział premier, odszkodowania otrzymają nie tylko ci, którzy mogą ulec urazom w przyszłości, ale wszyscy weterani, którzy odnieśli obrażenia podczas misji wojskowych w przeszłości. Turyści poszukują w Tatrach wiosny i nie znajdują. Mimo że to druga połowa maja, zamiast wiosny wyżej w górach jest prawdziwa zima. Maciej Pałachicki pytał we wtorek wracających z wycieczki, czy to turystyka wiosenna, czy może jednak zimowa.
U góry zimowa, jest trochę śniegu, także nie ma tej pięknej wiosny, tych kwiatów nie pięknych.
Piękny śnieg.
Pięknego bałwana mąż ulepił na hali gąsienicowej, więc no, miało być wiosennie, ale wyszło nie tak jak trzeba. Zima, zdecydowanie na górze zima, ale tam wyżej to już zdecydowanie trekkingi i zimowo.
Czyli koło schroniska już śnieg leży, tak?
Leży, jak najbardziej leży.
No to kiedy będzie ta wiosna w końcu w Tatrach?
W tym roku nie będzie, bo za niedługo już mamy chyba lato, nie?
Wiosna już była.
No to może faktycznie poprosimy już lato. I wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM i jej drugiej części, a w niej odpowiedzi Sławomira Nitrasa, ministra sportu i turystyki z Koalicji Obywatelskiej. Z członkiem sztabu Rafała Trzaskowskiego rozmawiał Tomasz Terlikowski.
Panie ministrze, na wsiach ponownie obóz PiS wygrywa z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego partia centrowa nie chce pokusić się o głosy mieszkańców wsi i miast do 10 tysięcy mieszkańców. Ja dziękuję panu Arturowi z Włocławka za to pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. To nie jest prawda. Ja to mówiłem już wcześniej. My skupiliśmy się bardzo mocno na wschodniej Polsce, mając świadomość, że tam są wyborcy, którzy czekają na alternatywę wobec złych rządów PiSu. I ten wynik, ten spadek Nawrockiego na Podkarpaciu o niemal 20% jest dowodem naszej ciężkiej pracy i ciężkiej pracy Rafała Trzaskowskiego. My wygrywaliśmy w tak nieoczywistych miejscach. Jak to Sandomierz,
które mieliście zresztą
Chełm.
Zwieńczenie kampanii wyborczej.
Tak, ale nie wiedzieliśmy, jaki będzie wynik. Jak Ostrowiec Świętokrzyski, to są właśnie te miasta. Cała koncepcja odbudowy polskiego przemysłu, którą prezentuje rząd, którą wspiera Rafał Trzaskowski, to nie jest koncepcja oparta na budowie przemysłu w wielkich ośrodkach, w wielkich miastach, tylko właśnie na tych małych miasteczkach, które mają takie tradycje, jak Stalowa Wola, jak Starachowice, w których też zresztą wygraliśmy. Wygraliśmy w Starachowicach, wyobraża pan sobie, to wygraliśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ta oferta trafiła do tych miasteczek. Może one nie mają 10 tysięcy, ale są niewiele większe, to są kilkunasto lub kilkudziesięciotysięczne miasteczka. Zabrakło nam w tych wyborach, które wygraliśmy, jeszcze raz podkreślam, zabrakło nam większej mobilizacji.
Wygrał poprzednie wybory parlamentarne, to warto o tym pamiętać.
Ale, no, ale my wygraliśmy pierwszą turę i idziemy po zwycięstwo w drugiej turze. No, panie redaktorze, czy pan, na panu to nie robi wrażenia? Mieliśmy 12% straty, i to do wszystkich naszych wyborców mówię, 12% straty 5 lat temu. I 1% zdecydował o drugiej turze. Dzisiaj mamy 2% przewagi. I wszystko przed nami. Tylko twarda praca, ciężka praca ze strony naszej, ze strony przede wszystkim kandydata, no i mobilizacja wyborców. Serdecznie zapraszamy wszystkich w niedzielę na wielki marsz.
A no
w Warszawie.
Właśnie, mamy marsz, będzie iść dwa marsze. Obawiacie się, że będą jakieś potyczki? Czy wszyscy będą z otwartymi dłońmi do siebie wychodzić?
My będziemy na pewno, my nie będziemy okazywać żadnej niechęci, agresji. Polska jest dla wszystkich, w Polsce jest miejsce dla wszystkich i mówimy to z pełną odpowiedzialnością. To nie my wykluczamy, to nas się wyklucza, to myślę, że większość Polaków, no jeżeli Zybertowicz mówi, że 40% wypisało się z flagi biało-czerwonej, głosując tak, a nie inaczej, to my udowodnimy 1 czerwca.
Profesor Bilewicz pisze, że będzie głosowanie za lub przeciw zabijaniu Żydów. Stronie znajdziemy intelektualistów, którzy piszą dziwne rzeczy.
To jest urzędnik Kancelarii Prezydenta.
To prawda.
My 1 czerwca udowodnimy, że nas jest więcej. I biało-czerwona należy, i wtedy udowodnimy, że biało-czerwona należy się każdemu i każdy ma prawo się do niej odwołać. To są chyba najbardziej haniebne słowa tej kampanii. Te wszystkie głosy, wam się należy biało-czerwona, wam się nie należy, wyjdźcie pod inną. To jest coś tak destruującego i debatę publiczną, i pewną więzi społeczne, że się niedobrze robi. Naprawdę niedobrze się
ale
robi.
Ale nie obawiacie się Nawrocki tej rywalizacji? Bo to jest jedna
Nawrocki
rywalizacja,
jest tego
będzie
emanacją, tego języka, tej agresji, tej buty, tej takiego prostactwa czasami publicznego, w sensie agresji skierowanej do innych ludzi.
Ale nie obawiacie się, bo to będzie rywalizacja na obrazki w tych dwóch marszów. Już politycy PiS-u mówią, idziemy węższymi ulicami, bo będziemy dzięki temu dłużsi i będą ładniejsze zdjęcia.
No to zobaczymy. No, myślę, że my się tych obrazków nie boimy. Na wszystkich wiecach Rafała Trzaskowskiego jest znacznie więcej ludzi. Wczoraj widziałem zdjęcia porównujące, bo pan Nawrocki był w Bydgoszczy, porównujące liczbę osób, która przyszła na spotkanie z panem Nawrockim, a panem prezydentem Trzaskowskim, i to było jak 10-1 na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Nie boimy się.
Premier powinien podać się do dymisji. Znowuż taka teza pojawiła się wśród liberalnych komentatorów. No tak, Jacek Rzekowski powiedział, że powinien rozważyć podanie się do dymisji.
Proszę pana,
a Andrzej Stankiewicz to rozważał.
My dzisiaj mamy do wyboru albo ten rząd, który prezydent Rafał Trzaskowski będzie wspierał, i myślę, że ma szansę też sprawić, żeby ten rząd był bardziej spójny, wygranie Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że wielu naszych partnerów już to dzisiaj rozumie, że to nie jest droga pokazywanie różnic w rządzie, tylko raczej pokazanie pewnej wspólnoty, wypracowanie wspólnego stanowiska i takiego prezentowania wspólnie, albo totalna wojna. W Polsce dzisiaj mogą być dwie osoby premierem. Albo Donald Tusk, albo Jarosław Kaczyński. Nie wiem jak pan, ale ja wybieram Donalda Tuska.
Ja jestem dziennikarzem, więc ja nie odpowiadam na pytania.
Jest pan też Polakiem,
jest pan
obywatelem.
Jestem Polakiem, ale nie odpowiadam na pytania.
Wie pan, staje pan, może pan się...
Stanę przed sądem Bożym,
nie
wiem.
Tę sprawę pozostawiam w relacjach pan i pan Bóg. Natomiast pan stanie przed wyborem tego, jaką
będę
Polskę...
Wybierał, ale nigdy dziennikarz
nie mówi. Ja wiem, ale ja od pana tego nie oczekuję. Ale też nie uciekajmy od pewnych publicznych test, które muszą paść. Że my dzisiaj wybieramy Polskę przewidywalną i Polskę, której w każdy masz jest szanowany, albo Polskę łobuzów, oszustów, którzy chcą ją zawłaszczyć, a innym pokazać do kąta.
Ale wróćmy do tej tezy, bo zostawmy, czy ona jest słuszna, czy nie. Natomiast jest coś w tezie, że 40% zdobyli kandydaci rządowi, a ponad 50% zdobyli twardo antyrządowi kandydaci. I pytanie, czy to nie jest porażka premiera? Premiera na razie specjalnie nie pokazujecie w tej kampanii.
Wie pan, najważniejsze jest 1 czerwca. My głęboko wierzymy, że 1 czerwca to będzie coś, co to będzie moment, kiedy wybierzemy Polaka, który... Bo to są takie... To nie jest mecz. Można być kibicem Krakowi, można być kibicem Wisły, ale na końcu jest się obywatelem Krakowa. My dzisiaj nie gramy w meczu, w którym świętej wojnie, w której ktoś wygra, tylko my dzisiaj decydujemy, w jaką stronę pójdzie Polska. Czy Polska pójdzie w stronę wojny, awantury i wiecznego konfliktu, czy pójdzie w jakimś kierunku. Oni mieli 8 lat wspólnych rządów, wspólnego prezydenta i...
I teraz chcecie mieć tego samego.
No my chcemy mieć szansę realizowania swojego programu. Na nas zagłosowali ludzie.
Domknąć system.
Proszę pana, my chcemy mieć możliwość realizowania swojego programu, na który zagłosowali Polacy w październiku roku 2023. To jest chyba normalne. Wystawiliśmy uczciwego, który nikomu nic nie ukradł. Kandydata na prezydenta, który do tego jest jeszcze kompetentny, proszę sobie wyobrazić. Który jest wrażliwy, i który jest koncyliacyjny, a nie jest awanturnikiem.
Wróćmy do premiera. Premier się zaangażuje w tę kampanię? Czy
no premier ma swoją agendę, wie pan. Dzisiaj premier w... Ja uważam, że premier pomaga w tej kampanii. No na przykład, proszę pana, co myśmy zrobili? Przecież myśmy uszczelnili granice. Po tym, kiedy Szefernaker i cała ta pisowska ferajna wpuściła do Polski, to jest a propos też wyborców Konfederacji. Cała ta pisowska ferajna wpuściła w sposób absolutnie niekontrolowany każdego do Polski. Liczby? 500 000? 600 000 może w sumie? W sposób niekontrolowany. A potem zaczęła grać kartą antyimigrancką.
My to nie jest sposób na pozyskanie wyborców lewicy.
No, to nie jest... Proszę pana, wyborcy lewicy też są bezpiecznej Polski. Do Polski to jest pewien standard. Do Polski polskie granice muszą być kontrolowalne. Znaczy, kto do Polski wjeżdża, to nie też ma ochotę, tylko my się musimy na to zgodzić. Kto uszczelnił granice? Donald Tusk uszczelnił granice. Kto zdobył pieniądze europejskie na to, żeby granica wschodnia mogła z pieniędzy europejskich być finansowana? Donald Tusk. Czy to pomaga? Tak, to pomaga. Czy
ale
to
pojawi się?
Sekunda. Czy to przekona wyborców Konfederacji? Myślę, że to szybciej przekona wyborców Konfederacji, że uszczelniliśmy w sposób realny granice, niż ta nieodpowiedzialna i korupcyjna polityka Kaczyńskiego i PiSu, która do Polski pozwalała wjeżdżać
każdemu. Ale pojawi się premier, czy się nie pojawi?
Premier się pojawi dzisiaj w Sejmie, kiedy będzie mówił o polityce właśnie o bezpiecznej granicy, kiedy będzie mówił o tym, jak ją uszczelniliśmy, kiedy będzie przedstawiał rozwiązania, które będą zawieszały dalej prawo do uzyskiwania azylu na granicy białoruskiej. I pojawi się, tak. Tylko premier jest premierem. Jego agendą jest rządzenie państwem.
A wyborców Brauna jak chcecie pozyskać? To jest 6%. Pewnie zaskoczenie
również
dla
bezpieczną
wielu.
Granicą. Wie pan, na pewno nie będziemy się, tak jak Nawrocki, posługiwać, puszczać oka do i mówić pewne takie insynuacje rasistowskie. No, to nie my.
A kto kiedy puszczał insynuacje
rasistowskie?
Niech pan
posłucha wczorajszą wypowiedź Nawrockiego i pana chyba posła Śliwki. Niech pan posłucha.
To pytanie...
Mamy wiele rzeczy wspólnych w programie z Grzegorzem Braunem. Tak to chyba dokładnie brzmiało.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Sławomir Nitras ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.